Strefa komentarzy.
Dzień dobry, Kuba Kaługa, witam w strefie komentarzy na antenie Radia Gdańska. Razem ze mną są dzisiaj komentatorki i komentator od Rodzynka. Zaczniemy, Grzegorz Błosiński, freestyle'owiec, producent wideo. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Karolina Misztal, fotoreporterka Dziennika Bałtyckiego.
Dzień dobry państwu.
I Katarzyna Kant-Wysocka, twórczyni internetowa.
Dzień dobry państwu.
Chciałbym, żebyśmy zaczęli od wywiadu, który wczoraj ukazał się na łamach Wirtualnej Polski. Tego wywiadu udzielił Mariusz Wójtowicz Podchorski, znana tutaj w Gdańsku szczególnie postać, były kierownik Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku, czyli tej placówki, która stała się oddziałem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku za czasów Prawa i Sprawiedliwości, takie zmiany, za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, takie zmiany związane z Muzeum II Wojny Światowej, z Westerplatte właśnie były wprowadzane i jedną z postaci, która istotną rolę w tej historii odgrywała, był właśnie pan Mariusz Wójtowicz Podchorski, człowiek, który zresztą od wielu, wielu lat działał na rzecz przeprowadzania prac archeologicznych na Westerplatte. Można powiedzieć, że to historia, ta historia jego zaangażowania to spokojnie jest 20 lat, jak nie więcej, i pewnie niemalże całe zawodowe życie tego człowieka. Natomiast wczoraj pokazał się właśnie w wspomnianym portalu wywiad dotyczący zaplecza pracy w Muzeum II Wojny Światowej i pewnych, można powiedzieć, takich zarzutów wobec byłego dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, obecnego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana Karola Nawrockiego. Wiem, że przeczytaliście ten wywiad, no siłą rzeczy piszą o nim też już ogólnopolskie media, bo jest tam wiele zarzutów, które pan Wójtowicz Podchorski wobec byłego dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, Karola Nawrockiego, kieruje. I chcę was tak na wstępie zapytać, jak ten wywiad odebraliście. Ja zaraz o szczegółach będziemy tutaj mówić, ale przede wszystkim pierwsze wrażenie, bo jednak wiele osób było zszokowanych. Karolina Miszta.
No, długa rozmowa, trochę dla mnie spowiedź rozżalonego pana Podchorskiego. Zarzuty są konkretne, które są stawiane w tym wywiadzie. O mobbingu, o różnych personalnych sprawach. Tak naprawdę dziwię się trochę, że pan Podchorski zwlekał tyle lat, bo minęło kilka, z ujawnieniem tych szczegółów, relacji trudnych, jak wynika z wywiadu. Wygląda też na to, że rozpoczęliśmy kampanię wyborczą wcześniej, jeszcze przed ogłoszeniem nazwisk kandydatów.
Kampanię wyborczą na prezydenta, Rzeczpospolitej Polskiej, bo też podkreślmy to, Karol Nawrocki jest jedną z tych osób, która jest wskazywana jako ewentualny kandydat obozu Zjednoczonej Prawicy czy Prawa i Sprawiedliwości do urzędu prezydenta Polski.
Dokładnie tak. I ja czekam po prostu na odniesienie się Karola Nawrockiego do całej sytuacji. Mam nadzieję, że to nastąpi.
To już się w pewnym sensie stało. Za chwilę o tym będziemy mówić, ale żeby też słuchaczom przedstawić te historię od początku.
Pytanie, czy ten wywiad jest jakkolwiek w stanie zaszkodzić Nawrockiemu jako kandydatowi, potencjalnemu oczywiście, typowanemu tutaj na razie. Ja myślę, że raczej wręcz mu pomoże, dlatego że no, sam wywiad jest taką, no, jak powiedziałam, rzeką wszelkich możliwych żali. Czas wcześniej był na to, żeby tego typu zarzuty wysnuwać. Teraz niestety wygląda to jak taki atak personalny.
Tam się pojawia takie oskarżenie między innymi, na przykład to zbezczeszczenie zwłok obrońców Westerplatte, zbezczeszczenie tych szczątków, które zostały w ostatnich latach odnalezione. Ja tu się zgodzę rzeczywiście, że gdyby to miało polegać na prawdzie, to ujawnianie tego po latach jest co najmniej nie na miejscu i rzeczywiście trzeba było chyba działać od razu. To zbezczeszczenie według pana Mariusza Wójtowicza Podchorskiego miało polegać na tym, jakoby Karol Nawrocki zarzucił mu to, że prowadzący pracę wykopali te szczątki, potem je schowali, zakopali i poczekali na ujawnienie tej informacji o odkryciu naukowym na czas, kiedy Karol Nawrocki będzie na urlopie poza granicami kraju. Katarzyna Kant-Wysocka, przyznałaś nam, kiedy wchodziliśmy do studia, że znasz pana Karola Nawrockiego i pana Podkorskiego wyłącznie z mediów. Są to dla ciebie postaci medialne. Jak to jako taki zwykły obserwator tego, co się tutaj lokalnie u nas dzieje, odebrałaś?
No właśnie, ja rzeczywiście znam obu panów, oczywiście tutaj z mediów i z lokalnego tutaj środowiska, natomiast nie miałam przyjemności poznać ani jednego z nich. Natomiast ten wywiad przede wszystkim, on zawierał szereg różnych zarzutów i te zarzuty były od takich bardzo poważnych, typu zbezczeszczenie zwłok, po kompletnie absurdalne i nie wiem, o czym mające świadczyć to, że pan Nawrocki ma w telefonie muzykę z House of Cards i to ma świadczyć o czymś.
House of Cards to taki amerykański serial, tak, o polityku, który...
Który dąży po trupach do celu.
Który dąży po trupach do celu.
I to dla mnie, jak zaczęłam to czytać i to House of Cards, to w ogóle obok tego zbezczeszczenia zwłok i bardzo poważnych zarzutów innych, no brzmiało absurdalnie dla mnie, dość groteskowo. No nie wiem, o czym to ma świadczyć. Sam ten wywiad dla mnie był, już ten tytuł, ostrzega Polaków przed Nawrockim, który jest zdolny do wszystkiego, brzmi bardzo dramatycznie. A w wywiadzie okazuje się, że jest to szereg takich osobistych też ich konfliktów. Wielu sytuacji nie jesteśmy nawet w stanie pewnie zweryfikować, bo nie było nas przy tym przecież być może nie było też innych świadków, chociaż tam on twierdzi, że inni ludzie mogą to potwierdzić. Natomiast czemu wcześniej tego nie potwierdzili, nie mam pojęcia. Mogę się domyślać.
To rzeczywiście budzi jakąś wątpliwość. Mariusz Wójtowicz-Podchorski mówi też w tym wywiadzie: Karol Nawrocki jest faworytem na kandydata PiS-u w wyborach prezydenckich. Uznałem, że ludzie muszą się dowiedzieć, jaki on jest naprawdę, choćby po to, by w przyszłości nie mówiono, że nikt przed wyborem nie ostrzegał. Grzegorz Błosiński.
No dla mnie dosyć dziwne jest to, że ten pan postanowił udzielić takiej informacji po latach. Właśnie w momencie, kiedy jesteśmy chwilę przed wyborami. No patrzę na to negatywnie. Uważam, że to jest po prostu brudna polityka. Uważam, że ten wywiad zawierał naprawdę sporo takich absurdalnych momentów. Co mi się nie spodobało, to jest na przykład to, że oprócz tego, że obrażony został Karol Nawrocki, została także obrażona pani wicedyrektor, która została wybrana zamiast pana Podchorskiego. Tam z tego, co pamiętam, zostało powiedziane, że musiała się douczyć z historii. Także pan Podchorski poleciał bardzo szeroko, jeżeli chodzi o obrażanie ludzi. To jest zupełny przypadek, że ja akurat znam Karola Nawrockiego prywatnie, bo pochodzimy z jednej dzielnicy.
Tak, przyznam, że nie wiedziałem tego, zapraszając ciebie tutaj do komentowania tej sprawy.
Tak, no nie mamy do siebie numerów telefonów, nigdy tak naprawdę nic nas nie łączyło.
Nie jesteście znajomymi, tylko po prostu znacie się na tej zasadzie,
no, tak? Tak, no razem uprawialiśmy sport, graliśmy w piłkę, pochodzimy z jednej dzielnicy, także znam historię Karola od dawna. Jeszcze kiedy był w Radzie Dzielnicy, zrobił sporo dobrego dla naszej, dla Siedlec. Później organizował także takie treningi bokserskie, które były finansowane z zewnątrz. Ludzie mogli sobie brać udział w nich za darmo. Także ja postrzegam go jako osobę wartościową. Pamiętam, że ze 2-3 lata temu była taka sytuacja, że Karol Nawrocki stanął w obronie osoby słabszej. Bodajże była jakaś zawierucha w jego klatce schodowej. Karol wyskoczył, spacyfikował tam jakiegoś gościa, który chciał kogoś skrzywdzić. Także zachował się bardzo altruistycznie. I to jest dla mnie taki dowód na to, kim ten człowiek naprawdę jest. I no, nie zmienię swojego zdania. Uważam, że to jest dobry, wartościowy, empatyczny facet.
Wrócę jeszcze do tego, o czym Karolina mówiłaś, bo mówiłaś o tym, że chciałabyś poznać odpowiedź Karola Nawrockiego. Wczoraj wieczorem rzeczywiście prezes IPN-u w portalu X, dawnym Twitterze, opublikował odniesienie się do swoją odpowiedź do tego wywiadu. W spokoju ducha, kończąc dzień, robię prasówkę i choć to sprawa nie dla doktora nauk humanistycznych, a zupełnie innej specjalizacji, kilka faktów dodam od siebie, skoro mój dzwonek w telefonie budzi zainteresowanie, pisze Karol Nawrocki. Warto wiedzieć, że w ciągu ponad 10 lat sprawowania funkcji kierowniczych zarządzałem ponad 3000 osób. Nigdy nie pozwano mnie o mobbing. Zawsze walczyłem o Westerplatte logistycznie, finansowo, publicznie. Wspieram autorów sukcesów na Westerplatte, kierownika archeologów Filipa Kuczmę, który z pozostałymi pracownikami uciekł od pana Mariusza, kiedy tylko pojawiła się taka możliwość. I tam już pewnie wchodzą te wątki personalne. Karol Nawrocki do tego wszystkiego dołączył taki mem, można powiedzieć, znany z internetu obrazek klauna zmywającego swoją twarz i tak im dalej, a może nie zmywającego, tylko robiącego makijaż, przepraszam, klauna, im bardziej ten makijaż jest zaawansowany, tym kolejne hasła się pojawiają z wypowiedzi pana Podchorskiego. Bardzo mnie mobbingował, nie pojechałem na wycieczkę, bo taki też zarzut jest wystosowany. Nie zostałem dyrektorem, bo Mariusz Wójtowicz Podchorski miał zostać zastępcą dyrektora Muzeum II Wojny Światowej. O tym też jest mowa w tym wywiadzie i o tym też rzeczywiście tutaj w kuluarach przed laty się mówiło. Taka kandydatura była brana pod uwagę. No i kiedy ten klaun jest już w pełnym makijażu, jest podpis słuchał House of Cards. Karolina, ty się uśmiechasz?
Ja się uśmiecham, bo te dzwonki zawsze mnie bawią. Jeżeli to kogoś to motywuje, a komuś to przeszkadza, to znaczy, że problem mamy na poziomie, przepraszam, przedszkola, tak? To jest taka dyskusja przedszkolna. Ty masz to, a ja mam to, ale ja nie mam tego. Ja powiem szczerze, czytałam ten wywiad z zainteresowaniem, bo tak jak Kasia wspomniała, tytuł był dramatyczny, intrygujący, ciekawy, zajrzałam. No trudno było nie przeczytać. Myślę, że większość osób wczoraj przeczytało ten wywiad, przynajmniej zainteresowanych sytuacją bieżącą, polityczną. My tutaj jesteśmy na swoim podwórku, znamy Karola Nawrockiego służbowo, tak, w pracy. I powiem szczerze, jak doszłam do momentu, do tego wywiadu, w którym pojawia się House of Cards, to zwątpiłam jakby w ideę tego wywiadu, dlatego że dla mnie jest to zarzut totalnie wyjęty z już, znikąd. Świadczy jakby o niedojrzałości udzielającego wywiad. Natomiast jeżeli chodzi o samego Karola Nawrockiego, chciałam kolegę dopytać, bo tam pada takie stwierdzenie, że Karol Nawrocki jest typem osiedlowego cwaniaczka. Czy kolega
tak,
to potwierdza?
Tak, oczywiście Mariusz Podchorski tak mówi.
Bo to mnie troszkę zaintrygowało, nie ukrywam również.
To ja to może podsumuję w ten sposób. No tak jak mówię, nie za dużo łączy mnie z Karolem, ale na przykład zawsze przed meczem, pomimo tego, że jestem od niego o kilka lat młodszy, zawsze podchodził z uniżeniem, podawał mi grabę, zawsze jeszcze coś tam zażartował. Nie wyczułem w nim typu osiedlowego cwaniaczka, tylko właśnie takiego gościa, który potrafi się zachować w każdej sytuacji, nawet wobec osób, wobec których nie ma żadnego interesu, bo nie miał żadnego interesu wobec mnie nigdy, a i tak traktował mnie z najwyższym szacunkiem.
Biorąc pod uwagę to, że Karol Nawrocki jest w tym gronie osób wymienianych do bycia kandydatem na prezydenta RP, Katarzyno, to taki wywiad bardziej mu zaszkodzi, czy pomoże taka publikacja w twojej ocenie?
Paradoksalnie może mu nawet pomóc, bo skonsoliduje po prostu jego zwolenników jeszcze bardziej, dlatego że ten wywiad, wydaje mi się, że on miał go pogrążyć, a tak naprawdę na pewno mu nie zaszkodzi, a może nawet pomoże.
To może to gra do jednej bramki tak naprawdę.
Może, ale w tym wywiadzie też było tam pod koniec, że tam redakcja już wspomniała, że w ciągu najbliższych dni opublikuje wywiad z Karolem Nawrockim. Więc ja jestem bardzo ciekawa tego wywiadu z drugiej strony, bo wtedy jestem ciekawa, czy odniesie się do tych poszczególnych punktów. Jestem bardzo ciekawa, czekam na ten wywiad i czekam na spojrzenie właśnie z obu stron. Natomiast jeśli chodzi o sytuację Nawrockiego, to wydaje mi się, że ten wywiad kompletnie nikogo moim zdaniem nie zszokował na tyle. Tam nie było nic takiego, co mogłoby, wydaje mi się, mu zaszkodzić.
Znaczy, mnie zszokowało to, znaczy nie chcę tego nazywać wojną pod dywanem, ale trochę mnie zdziwiło jednak to, że jeden obóz polityczny, bo to jest jeden obóz polityczny, Mariusz Podchorski też wyraźnie o tym mówi, tak? Że on bardzo nie lubi Donalda Tuska na przykład, że jest bardzo krytyczny wobec Platformy Obywatelskiej i rządu aktualnego, więc mnie trochę zdziwiło to, że w tym momencie, krótko przed wyborami prezydenckimi, pojawia się taka, no nie chcę tego nazywać wojną buldogów pod dywanem, ale pojawia się taki zgrzyt. Grzegorz Błosiński się uśmiecha szeroko.
Przepraszam, muszę opanować tutaj śmiech. To było zabawne. Nie, no tak jak wspomniałem, Karol Nawrocki jest dla mnie odpowiednią kandydaturą na prezydenta Polski.
No nie jest jeszcze kandydaturą, jest w gronie potencjalnych kandydatów.
Tak, dzisiaj, czy wczoraj nawet już się rozeszła informacja, że to Czarnek niby teraz wskoczył na pierwsze miejsce w tych prawyborach pisowskich. Uważam, że nie wiem skąd Newsweek to wiedział, wydaje mi się, że to jest kolejna socjotechnika mająca na celu właśnie zdewaluować Karola, że po wczorajszym wywiadzie już jego akcje, że tak powiem, w PiSie spadły. No ja osobiście nie daję temu wiary.
Chcę jeszcze o jedną rzecz zapytać, bo w tym wywiadzie pojawia się na końcu taki też istotny wątek, już zostawmy te wątki polityczne, ale tam jest mowa o przyszłości Półwyspu Westerplatte i tego, czy on generalnie powinien zostać zabudowany, czy tam powinny powstać jakieś inwestycje, Czy jednak bardziej powinno być to miejsce pamięci, swoisty pomnik historii, w którym no, będziemy skupiać się przede wszystkim na tragicznych wydarzeniach z 1939 roku i też z kolejnych lat, bo to, o czym na przykład Mariusz Podchorski przypomina, to często o tym zapominamy, że tam działał jeden z podobozów na Westerplatte, właśnie z podobozów Sztutowu chociażby. No i teraz pytanie o to, bo Mariusz Podchorski mówi, że on w zasadzie był jedyną osobą zainteresowaną tym, żeby tam było miejsce pamięci, a różne rządy, czy to Prawa i Sprawiedliwości, czy Zjednoczonej Prawicy, czy wcześniej Platformy Obywatelskiej, raczej chciały tam inwestować. Jaka powinna być przyszłość tego terenu, Karolino?
Westerplatte jest miejscem pamięci. To bezwzględnie i bezdyskusyjnie pozostaje miejscem rozpoczęcia działań wojennych. Jest tam cmentarz, tak? Mamy no, generalnie miejsce pamięci. Trzeba to uszanować.
Ale brakuje terenów inwestycyjnych w atrakcyjnych lokalizacjach. Spojrzeć na to z innej strony.
Ja bym podzieliła to miejsce troszeczkę na dwie części, tak jak to się dzieje już na świecie. Potrzebujemy mimo wszystko wraz z rozwijającą się turystyką, umówmy się, że Westerplatte jest jednym z bardzo często odwiedzanych miejsc przez turystów, szczególnie przez zorganizowane wycieczki. Brakuje mi tam zaplecza turystycznego. Turystycznego w kontekście nie hoteli, ale gastronomii zorganizowanego, takiego miejsca zaprojektowanego. Myślę, że znalazłoby się takie miejsce, tereny. Tam jest dużo też terenów dookoła przemysłowych, są tereny Straży Granicznej. Myślę, że gdyby ktoś zajął się tym w sposób odpowiedzialny i spróbował zaplanować to miejsce, moglibyśmy pogodzić wszelkie role.
Katarzyno?
Ja też tak uważam. Uważam, że oczywiście jest to miejsce pamięci. Na pewno nie jestem za tym, żeby to całe poświęcić turystyce, żeby tam była, nie wiem, tak jak było w tym wywiadzie, albo możliwe, że gdzie indziej to czytam, że marina, jakieś tam hotele, apartamentowce. Można to, wydaje mi się, rozplanować tak, żeby było miejsce i na pamięć, i na to, żeby można było tam też i coś zjeść, i jakoś tą turystykę tam, no jakoś to pogodzić. Wydaje mi się, że dałoby się to zrobić.
Patrząc po twarzach i gestach, wydaje się, że zgodni jesteście w tej materii, Grzegorzu?
Tak, ja uważam tak samo. Zwiększenie ilości turystów w tym miejscu spowodowałoby także to, że historia pozytywna, bardzo wartościowa historia naszego kraju byłaby propagowana w świecie, więc myślę, że to jest duży plus.
Czyli łączymy różne funkcje.
Tak.
Ja akurat to jestem kompletnie na innym biegunie osobiście, jeżeli mogę się przyznać, ja bym tam niczego nie budował, nie inwestował, a raczej próbował, nie wiem, stworzyć jakiś być może park historii i pamięci, ale to jest tylko moja opinia.
Jedno nie wyklucza drugiego. Tak jak mówimy, łączmy role, tak?
Bo ja w tej swojej wizji nie widzę tych budynków.
Jednak ci turyści muszą dzisiaj coś zjeść, muszą pójść do toalety, to wszystko musi być zorganizowane. W tej chwili te warunki nie są, umówmy się, zbyt ani atrakcyjne, ani jakieś takie na poziomie, powiedzmy, europejskim.
Pojawili nam się turyści, obiecuję, że turyści powrócą po krótkiej przerwie, którą teraz zrobimy i na reklamę, i na chwilę muzyki, więc wrócą turyści, ale w zupełnie innym kontekście.
Strefa komentarzy.
A w strefie komentarzy dziś Katarzyna Kant-Wysocka, twórczyni internetowa, Karolina Misztal, fotoreporterka Dziennika Bałtyckiego i Grzegorz Błosiński, freestylowiec, producent wideo. Obiecałem, że o turystach będziemy rozmawiać, ale już w innym nieco kontekście, bo sporo mówiliśmy o Westerplatte. A teraz chcę pomówić o wycieczkowcach. Ten tydzień to jest tydzień, w którym Gdynię opuścił ostatni w tym sezonie wycieczkowiec, statek Aidamar, bardzo charakterystyczny, z takim uśmiechem na dziobie, ponad 250-metrowa jednostka, taka, jakich wiele zawija do naszych trójmiejskich portów przez cały sezon wycieczkowy. Gratka to chociażby dla fotografów i fotoreporterów, bo na pewno, Karolino, masz nie jeden taki wycieczkowiec w swoim portfolio obcykany, mówiąc tak kolokwialnie, no ale pytanie jest takie, bo coraz częściej wycieczkowce i wielkie statki turystyczne padają ofiarą pewnej krytyki, chociażby nad Morzem Śródziemnym, gdzie mieszkańcy poszczególnych miast no, nie życzą sobie, żeby takie wielkie statki przypływały do ich portów, bo twierdzą, że nic z tego nie mają. Jak to z naszej perspektywy wygląda w twojej ocenie?
No, nie jesteśmy jeszcze Morzem Śródziemnym, wciąż Morzem Bałtyckim i myślę, że tutaj ta filozofia wycieczkowca bodźców jest i turystyki zupełnie inaczej pojmowana.
Długo pewnie, przepraszam, nie będziemy, mimo że średnie temperatury roczne rosną.
Rosną, niemniej gęstość wody, no wiele by czynników na to wpływa, że jednak nie możemy konkurować z Morzem Śródziemnym. O ile w basenie Morza Śródziemnego nie dziwi ten sprzeciw, generalnie odwrót od turystyki, tam na to wpływa wiele czynników, to tutaj jednak ja stoję po stronie wycieczkowców, nawet w kontekście już tutaj ekologii, o której pewnie będziemy za moment mówić, ale te wycieczkowce stały się i nadal są pewnego rodzaju atrakcją, nie tylko dla mediów, faktycznie galerie z wycieczkowcami bardzo chętnie się klikają, tu nie ukrywam, fotografujemy je przyjemnie, są to atrakcyjne obiekty, ale też no, nie możemy zabronić tutaj jakby, jest to atrakcja, jest to dla miasta z pewnością pewna wizytówka, ten wycieczkowiec gdzieś tam górujący, w Gdańsku wygląda to inaczej, bo wycieczkowce są z boku, gdzieś poza miastem, w Gdyni jednak ten wycieczkowiec gdzieś tam stojący przy Muzeum Imigracji, górujący troszeczkę z pewnych punktów nad miastem, a z pewnych punktów wyżej położonych Gdyni, wyglądający w tej panoramie bardzo atrakcyjnie, jest nie lada gratką. Są wycieczki organizowane, które na niektórych statkach można zwiedzać dla mieszkańców chociażby, więc to też jest jakiś plus.
Biznes, cały czas biznes się kręci.
No i pytanie tylko, ja się zawsze zastanawiam, bo te wycieczki są dosyć szybkie, te statki wpływają na chwilę, są jeden dzień, pół dnia, jest taki szybki tur po Trójmieście, bo przecież w Trójmieście można by było spędzić tydzień i to jest mało, a tutaj taki tur po Trójmieście tych zagranicznych turystów, którzy chcą zobaczyć jak najwięcej i jak najszybciej. Ale pytanie też, czy ci turyści zostawiają pieniądze u lokalnych przedsiębiorców.
Pytanie, czy mają na to czas.
Czy mają na to czas, tak. I to właściwie z tej perspektywy mnie bardziej zastanawia.
Bo często krytyka dotycząca tych jednostek skupia się na tym, że odwiedzanie portów to jest tak naprawdę trochę wpływanie na serwis tych jednostek, żeby zatankować, być może,
tak, to prawda.
Być może to prawda. Wykonać te działania, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. Ten turysta nie ma czasu nawet tego miasta tam zobaczyć, a w Gdyni na przykład może zobaczyć hałdy węgla lub składowisko złomu, które jest nieopodal. I też pytanie, czy tak naprawdę my wizerunkowo dobrze wypadamy. Grzegorzu.
Moim zdaniem mieszkańcy miast portowych zapominają o tym właśnie, że wycieczkowce powodują zwiększenie zainteresowania inwestorów, gdyż jest to kolejny sposób transportu i dzięki temu region staje się bardziej atrakcyjny. Myślę, że jednak turyści zostawiają pieniądze i mieszkańcy także zapominają o tym, że są to miejsca turystyczne, czy u nas Trójmiasto, czy nad Morzem Śródziemnym. Są to bardzo ważne gałęzie gospodarki. I myślę, że to jest bardzo krótkowzroczne, że ludzie nie widzą korzyści płynących z tego, że wycieczkowce wpływają do ich miast. Argumenty osób, które są krytykami, są trzy de facto, czyli efekt cieplarniany, zanieczyszczenia i niszczenie raf koralowych nad Morzem Śródziemnym.
To nas nie dotyczy tutaj na pewno.
To nas nie dotyczy, ale jeżeli chodzi o kwestię na przykład efektu cieplarnianego, no to ja osobiście się z tym nie zgadzam. Cieszę się, że mogę to powiedzieć teraz na fali, że tak powiem, i odczarować troszeczkę propagandę klimatyczną. Polecam wszystkim bardzo mocno taki film Zimna Prawda. On był emitowany przez Telewizję Republika. Bardzo fajnie obnaża on właśnie to kłamstwo klimatyczne. Polecam wszystkim słuchaczom.
Będę tutaj nieubłagany i jak zawsze w tej sytuacji muszę zaznaczyć, że ponad 99% naukowców zajmujących się badaniem klimatu, bo słuchajmy jednak tych, którzy zajmują się badaniami klimatu, są zgodni co do tego, że zmiany klimatu postępują, że ich przyczyny są antropogeniczne, że to my, ludzie, za tym stoimy. Nie chciałbym, żebyśmy rozmawiali teraz, prowadzili dyskusji o klimacie. Jeżeli będę ją chciał zorganizować, zaproszę tutaj doktorów habilitowanych na przykład z Uniwersytetu Gdańskiego i specjalistów w tym zakresie. Ja rozumiem twoje stanowisko, ale jakby nie wchodźmy aż tak daleko, bo znaczy rozumiem argumenty, nie przemawiają po prostu te argumenty związane z ekologią, na przykład do ciebie w kontekście wycieczkowców.
Tak, dokładnie.
Przepraszam, że tak tutaj to spacyfikowałem, ale muszę być uczciwy wobec wszystkich. Jest raport IPCC, mamy pewne ustalenia. Nie, woda wrze w temperaturze 100 stopni, nie dyskutujmy z tym po prostu. Katarzyno, wracając do wycieczkowców. Są właśnie te argumenty krytyków przeróżne. Jak ty na nie patrzysz?
Mnie wycieczkowce tutaj, u nas, pod względem turystyki i wpływu na... Mnie one nie przeszkadzają. Nie uważam, żeby to miało u nas aż tak duży wpływ. Nad Morzem Śródziemnym jest zupełnie inna sytuacja. Tam jest przeładowanie turystyką, tam jest... zwykli ludzie nie mogą sobie kupić mieszkania, bo ceny są w kosmos, już po prostu wystrzeliły. Tam jest zupełnie inna sytuacja. Natomiast u nas Myślę, że jest to ciekawa atrakcja na pewno dla mieszkańców. Czy turyści z tych wycieczkowców zostawiają pieniądze? Trudno powiedzieć, na ile oni w ogóle zostają. Wydaje mi się, że to są krótkie bardzo chwile, więc oni też dużo nie mogą tam zostawić tych pieniędzy. Wyskoczą sobie i wrócą. Natomiast uważam, że to jest całkiem ciekawe, jest to atrakcyjne. Jestem za.
Po prostu, jednak.
Jestem za, chociaż ogólnie co do tej turystyki wycieczkowcami, no to fajnie, że są, że naukowcy pracują nad rozwiązaniami no, mniej emisyjnymi, żeby te wycieczkowce trochę mniej szkodziły.
No trochę nawet chyba nie mają wyboru, bo takie są wymogi chociażby przez... różne instytucje międzynarodowe, już mówiąc bardzo szeroko stawiane. Karolino, widzę, że się uśmiechasz jeszcze.
Uśmiecham się, bo próbuję sobie wyobrazić, kolega wspomniał o miastach portowych i tej całej filozofii. Faktycznie my tu mieszkamy, odczuwamy trudy tej turystyki, ale próbuję sobie wyobrazić miasto portowe bez statków, bez wycieczkowców, bez portu. To byłoby trudne, więc gdyby tych wycieczkowców nie było, to pewnie byśmy dyskutowali tutaj w tej chwili, dlaczego tych wycieczkowców nie ma i w czym leży problem.
No pamiętam przed laty dyskusję, co można byłoby zrobić, żeby tych wycieczkowców było więcej u nas i żeby zawijały do naszych portów
częściej. Szczerze mówiąc,
ubolewam
trochę, że w Gdańsku faktycznie te wycieczkowce, no z racji chociażby położenia portu, tak, i położenia całej tej infrastruktury, te wycieczkowce są tak troszeczkę na uboczu, bo jednak faktycznie dużą atrakcją jest, kiedy ten wycieczkowiec gdzieś tam wpływa. U nas jest to niemożliwe z różnych powodów, szczególnie umiejscowienia tych basenów portowych. Ale tak, no, dla mnie nie jest to nic złego. Jest to nadal atrakcja, ja chętnie korzystam ze wszelkich rodzajów turystyki. Skandynawia też ma przecież te wycieczkowce po fiordach, tak? No, faktycznie, Morze Śródziemne tutaj boryka się z problemami, o których mówiła Kasia i mam nadzieję, że u nas te problemy szybko się nie pojawią.
Zobaczymy, jak będzie. Grzegorzu, jeszcze w tym temacie coś chcesz dodać?
Ja osobiście korzystam z promów. Pływałem do Szwecji, uważam, że to jest fajny sposób transportu. No jest taki jeden negatywny aspekt. Nie podobają mi się te zrzuty po prostu szarej wody i tych wszystkich ścieków komunalnych. Uważam, że tutaj technologia poszła na tyle do przodu, że moglibyśmy filtrować te wszystkie ścieki na pokładzie statku i po prostu wydaje mi się, że troszeczkę nie poszliśmy z duchem czasu i pod tym względem wycieczkowce są trochę przestarzałe.
Zmienimy trochę temat. Chcę tak was już powoli, zmierzając do końca, chociaż jeszcze mamy dużo, dużo czasu, tak prowokacyjnie zamienić, co by było, gdyby na przykład zamienić was na roboty, na jakąś sztuczną inteligencję, która by zbierała jakimś algorytmem komentarze w internecie, na przykład pokazujące się w tematach, o których rozmawiamy, tworzyła jakąś wypadkową i głosem wygenerowanym przez sztuczną inteligencję na antenie przedstawiała te właśnie opinie. Czy chcielibyśmy żyć w takim świecie? A pretekstem do zadania tego pytania są skargi, które od wczoraj są kierowane do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w związku z pewnym eksperymentem, który zaistniał na antenie OFF Radia Kraków. To jest taka antena publicznej rozgłośni, która nadaje cyfrowo i w internecie w systemie DAB+. Można jej słuchać. Otóż eksperyment ten polegał na tym, że na tej antenie pojawiła się niejaka Emi, niejaki Kuba i niejaki Alex, które były postaciami wytworzonymi przez sztuczną inteligencję i od tego tygodnia prowadzą eksperymentalny program w tymże radiu, co już wzbudziło wiele głosów i oburzenia, i zaniepokojenia, i także chyba wyśmiania po części tej idei. No, kontrowersyjny wywiad z nieżyjącą Wisławą Szymborską chociażby pojawił się, który także jej głos generowała sztuczna inteligencja. Katarzyno, widzę, że przerażenie na twojej twarzy się maluje lekko.
Dawno nic mnie tak nie oburzyło jak ten eksperyment. Ja nie mam nic przeciwko różnym rozwiązaniom związanym ze sztuczną inteligencją. Sama w swojej pracy posługuję się również sztuczną inteligencją, pomaga mi. Natomiast czy my chcemy mieć media i internet tworzony przez boty i komentowany przez boty? Mnie takie coś przeraża i nie ukrywam, że uważam, że powinno się troszeczkę to przyhamować, dlatego że Wkrótce nie będzie można odróżnić, i ja naprawdę nie panikuję, już teraz są takie oszustwa, czy dzwoni do nas na kamerce ktoś nam bliski, czy deepfake. To jest ogromne zagrożenie, może mówić głosem naszego bliskiego i uważam, że jest to straszne, a jeśli chodzi o radio, jest to kompletnie, dla mnie to nie jest żaden eksperyment, moim zdaniem jest to chęć zaoszczędzenia pieniędzy i wzbudzenia po prostu zainteresowania, no bo zainteresowanie jest ogromne. Natomiast ja jestem bardzo przeciwko. Bardzo.
To już tego, czy to kwestia, czy znaczy umówmy się też, pieniądze w każdym biznesie grają istotną rolę, ale nie chciałbym o pieniądzach mówić i o tym wątku, czy to kwestia oszczędności, czy nie, bo już też się pojawiły pewne komentarze dotyczące tego, że to akurat nie ma z tym nic wspólnego, że powody są inne i tak dalej, i tak dalej. Ale chodzi o reakcję, o sam pomysł, o to w ogóle, jak można, znaczy, a może można właśnie, a może nic w tym złego, że bot rozmawia z nieżyjącą już noblistką. Co ważne, też dzisiaj pan Rusinek przyznał, że ten eksperyment został dokonany za zgodą, powiedzmy, taką organizacji, która dba o pamięć po Wisławie Szymborskiej. Grzegorzu, jak ci się ten wywiad podobał? Jak ci się ten program podobał? Może słuchałeś jakiegoś fragmentu?
Nie miałem okazji słuchać, dlatego odniosę się ogólnie do kwestii sztucznej inteligencji. Uważam, że jest to rewolucja, która nigdy nie miała miejsca tak naprawdę w historii ludzkości. Nawet internet nie był moim zdaniem tak zagrażający naszej cywilizacji. Nie chciałbym, żeby ta wypowiedź zabrzmiała jakoś bardzo katastroficznie i że rzeczywistość będzie wyglądała tak jak w filmie Terminator. Natomiast uważam, że jest bardzo dużo takich zagrożeń, które w przyszłości będą się uwypuklać. Chociażby tutaj kwestia tego, że żyjemy w kapitalizmie, cały świat opiera się na wymianie gospodarczej, w ekonomii chodzi o racjonalność ekonomiczną, więc myślę, że sztuczna inteligencja będzie wypierała pracowników, żywych pracowników w wielu branżach, chociażby mnie także to dotyka, jako że produkuję wideo, już mam mniej zleceń w związku z tym i podejrzewam, że za 2-3 lata produkcja wideo będzie wyglądała w ten sposób, jak po prostu będzie video on demand, czyli człowiek będzie siadał, mówił do mikrofonu, chce taki i taki klip i on będzie wyskakiwał w 10 sekund.
Już takie narzędzia zaczynają powoli funkcjonować, one nie są doskonałe, te klipy, które powstają, są obarczone wieloma wadami takimi produkcyjnymi, to specjaliści widzą gołym okiem, ale już idziemy w tę stronę.
Idziemy w tę stronę, jest to bardzo duże zagrożenie, nie mamy danych, bo to jest nowość i tak naprawdę możemy tutaj tylko skorzystać z wyobraźni, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Ja się tego bardzo obawiam.
Karolino, ty pamiętasz pewnie doskonale ten moment, kiedy aparaty fotograficzne stały się powszechne w telefonach komórkowych i każdy zwykły człowiek mógł szybciutko zrobić, już nawet z biegiem czasu, całkiem niezłej jakości zdjęcie i szybko je przesłać gdzieś potem do mediów i widzę, że taki grymas na twojej twarzy nie było najlepsze wspomnienie chyba.
Najlepsze wspomnienie, nie wiem, nie nazwałabym tego tak, może był pewien rodzaj strachu, zaniepokojenia, nawet nie wiem jak to dokładnie nazwać, ale jakiegoś niepokoju, wchodziła jakaś nowa technologia. Faktycznie w pierwszych momentach ta jakość była największą przeszkodą, ale ja odnalazłam w tym dosyć dużo pozytywów. Pozwoliło to troszeczkę nas odciążyć. My skupiamy się na ważnych tematach, tymczasem czytelnicy czy słuchacze podsyłają do raportów, są dziennikarzami obywatelskimi, to tak się ładnie w pewnym momencie nazwało, i ten stan. I ja uważam, że odgrywają bardzo ważną rolę ostatecznie w naszym społeczeństwie, to się wszystko jakoś udało ułożyć. Natomiast jeżeli chodzi o AI, no to mamy tutaj pewien poziom abstrakcji osiągnęliśmy wczoraj. Wywiad ja akurat wysłuchałam, fragment, bo nie chciałam więcej. Trochę dziwi mnie, że Fundacja Wisławy Szymborskiej zgodziła się na taki eksperyment, bo jednak to jest noblistka, to są pewnego rodzaju jakieś, nie wiem, jestem tutaj bardzo ostrożna, jeżeli chodzi o takie eksperymenty.
Ale tak jak Fundacja tłumaczy, i ja przyznam szczerze, dla mnie to było wiarygodne. Znając poczucie humoru Wisławy Szymborskiej, ona by się zgodziła.
Możliwe, tak. Z tego punktu tak. Natomiast mnie martwi inna rzecz. Pracuję w mediach, tak? Dziennikarstwo, wiemy jak ważne jest rzetelne zbieranie informacji. to jest zawód zaufania. To, że społecznie w tej chwili troszeczkę podupadliśmy na zaufaniu społecznym, to jest inna sprawa, ale miejmy nadzieję, że to odbudujemy. Natomiast i odbudowujemy, pracujemy na tym. Ale faktem jest, że AI nam po prostu nie pomoże. Ja się zastanawiam nad jakością tego zbieranego materiału, tak? Bo przecież pracuję między innymi na zasobach internetowych. W internecie mamy mnóstwo nieprawdziwych informacji. Jednak ktoś powinien czuwać nad... Ja nie wiem, czy radio, czy media, czy telewizja, czy gazeta jest w ogóle miejscem, żeby AI miała jakiekolwiek odwzorowanie w rzeczywistości. No, mi się to nie klei w żaden możliwy sposób i nie jestem zwolenniczką. I powiem szczerze, tu jestem bardziej sceptyczna niż wtedy, kiedy faktycznie telefony komórkowe miały zastąpić aparaty. Nie zastąpiły i uważam, że AI też pewnie będzie. Popadamy w tej chwili w taką trochę modę, tak, na AI. To jest nowość, to jest pewnego rodzaju, na pewno w pewnych aspektach, w pewnych dziedzinach przyniesie wiele korzyści, ale tutaj mówię stanowczo nie.
Pytanie, co będzie, jeżeli AI stanie się skutecznym narzędziem pracy i pomoże oszczędzać po prostu i czas, a co za tym idzie i pieniądz. Katarzyno, ty mówiłaś, że wykorzystujesz sztuczną inteligencję, tą generatywną właśnie?
Tak, znaczy wspomagająco to traktuję, natomiast ja uważam, że ten hype się na sztuczną inteligencję w pewnym momencie się trochę uspokoi. Uważam, że ludzie wcale nie są aż tak bezkrytyczni do tego, chyba że wejdzie to tak w nawyk. Wiem o tym na pewno, że niektórzy już nie korzystają z wyszukiwarki, tylko pytają czata GPT. Czego nie polecam, dlatego że ChatGPT ma dużo różnych swoich dziwnych przemyśleń i potrafi wymyśleć wyniki badań, których nigdzie nie ma. Sama to widziałam i podaję procenty, podaję linki, gdzie można znaleźć rzekomo te badania.
Fake it till you make it,
co
cytując
niektórych oczywiście, skoro podaję link, to niektórzy pewnie dalej nawet nie pójdą. Ja jestem na Facebooku w takiej grupie poświęconej czatowi GPT i tam niektórzy przyznają, że już przestali używać wyszukiwarki i selekcjonować tych informacji, czyli dajemy jednemu narzędziu możliwość, że on dla nas wybiera te informacje i my nie wiemy, jak on to robi, skąd on bierze to wszystko, czym się posługuje, przekazujemy też nasze różne dane, różne informacje, czy my na pewno powinniśmy to robić? Raczej nie. Natomiast to na pewno pozwala oszczędzać pewne, no i pieniądze, i czas, i de facto pewne narzędzia są okej, ale trzeba zawsze nad tym musi być człowiek, musi czuwać człowiek.
Można powiedzieć, bo to już będzie ostatnie słowo do ciebie, Grzegorzu, należało tym razem, można powiedzieć, że nowego wymiaru nabiera hasło znane z okresu pandemii, myśl samodzielnie.
Tak, no są także plusy sztucznej inteligencji. Będzie ona wykorzystywana na pewno chociażby w medycynie, w chirurgii. Przy takich zadaniach, przy których nie zawsze chirurg ma bezbłędną rękę, więc trzeba także pochwalić, że to w wielu dziedzinach naszego życia przyniesie korzyści. Ale tak jak tutaj koleżanka wspomniała, ludzie będą nadzorować sztuczną inteligencję, a sztuczna inteligencja będzie wypierała z rynku pracy żywych ludzi i to będzie powodowało wzrost bezrobocia. I myślę, że konsekwencje tutaj ekonomiczne mogą być druzgocące dla całego świata.
Myślę, że jeszcze przez całe lata ten temat jak bumerang będzie nam wracał, ale na dzisiaj musimy już kończyć. Grzegorz Błosiński, freestyle'owiec, producent wideo, Karolina Misztal, fotoreporterka Dziennika Bałtyckiego.
Dziękuję
i
bardzo.
Katarzyna Kant-Wysocka, twórczyni internetowa.
Dziękuję bardzo.
Byli dzisiaj gośćmi Strefy Komentarzy w Radiu Gdańsk. Audycję zrealizowała Katarzyna Piekła, prowadził ją Kuba Kaługa.
Strefa Komentarzy.